W audycji Tu i Teraz zabieramy Państwa teraz w Bieszczady. Przedstawiam Państwu gościa programu, Urszula Wałachowska. Witam Cię, dzień dobry.
Witam serdecznie, cześć.
Przewodniczka górska, autorka blogu Ulek w podróży, autorka przewodników po Bieszczadach. No, mówiąc krótko, osoba, która Bieszczady zna znakomicie, niezależnie od pory roku i niezależnie od pogody.
To się zgadza, jak najbardziej.
Dzisiaj jest dobra pogoda na Bieszczady, czy niekoniecznie?
A to w zależności której części, bo w Bieszczadach jest śnieg, tak? Mm-hmm. Więc w wysokich Bieszczadach jest już biało. Właśnie przed chwileczką miałam najnowszą informację, że delikatnie sypie. Także, ale myślę, że nie ma złej pogody na to, żeby chodzić po górach.
Ja się zachwycałem, że dzisiaj 10 stopni powyżej zera i że w ogóle to jest kapitalny moment, żeby na przykład wybrać się w Bieszczady, no bo trochę cieplej, może trochę widoczność. Nie, teraz już widoczność jest kiepska, spoglądam za okno. No więc pomyślałem sobie, że zaproszę Cię, by porozmawiać o Bieszczadach, niekoniecznie o porach roku, ale właśnie o czymś, co może jest ważne dla wielu dorosłych, dla rodziców. W jaki sposób ich na przykład pasje wędrowania w Bieszczady, podróżowania w góry, zaszczepić u swoich dzieci, tych młodszych, tych nieco starszych. Czy to jest w ogóle możliwe, gdy dzisiaj dzieci mają tak wiele atrakcji i chodzenie w góry nie musi być tą najważniejszą?
Ja myślę, że tak. Ja sama mam na pokładzie swojego 5-latka i tak naprawdę prowadząc bloga od jakiegoś czasu, sporo osób do mnie właśnie pisze z tym samym pytaniem, co ty teraz do mnie przychodzisz, jak zacząć chodzić po górach z dziećmi, tak? No bo to jest jednak trudne. Często są rodzice, którzy chcą zabrać dzieci na szlaki, ale nie mają cierpliwości, dzieci zaczynają narzekać, płakać, więc zamiast przyjemność robi się z tego dosyć taka hardkorowa wędrówka. Ja zawsze uważam, że do tego trzeba podchodzić powoli, ale też pokazać dziecku swoją pasję, tak? Ja z moim synem zaczęłam chodzić, jak miałam niespełna 2,5 roku, nie było noszenia na rękach, tylko było krótkie trasy, 2, 3, 4 kilometry na początek i tak pokazywałam, że z tego można czerpać radość, tak? Czyli, że możemy znaleźć ciekawe, nie wiem, na przykład dla najmłodszych dzieci, jakieś roślinki, żuczki, jakieś kolorowe, nie wiem, listki, kwiatuszki, no i pokazywać, że to jest jakby taki plus, że chodzimy, nie jesteśmy zmęczeni, mamy fajne widoki, jakby to się sprawdziło mojego syna. Kolejna sprawa, są to wszelkiego rodzaju książeczki, które organizują gminy, miasta, Korona Ustrzyk Dolnych, Korona Ziemi Sanockiej.
Czyli taka trochę rywalizacja, trochę sport.
Ciężko
trochę
nazwa to rywalizacją. Chodzi o to, że dziecko, jeżeli wie, że zdobędzie 16 szczytów, dajmy na to, to otrzyma odznakę, otrzyma dyplom, tak?
To czyli rywalizacja taka motywacja. Z samego z sobą, super.
Tak, a przy okazji poznawanie też takich bardzo nieoczywistych tras, bo wtedy tam nie mamy płonin, tylko mamy takie górki, które są właśnie fajnie zastosowane do dzieci, nieraz są widokowe. I ja myślę, że od tego warto zacząć, czyli pokazujemy najpierw my, że nam chodzenie po górach sprawia radość, a dzieciaki są doskonałymi obserwatorami i będą nas obserwować i będą nas naśladować.
Absolutnie. Myślę, że trzeba przełożyć to wszystko na zabawę, tak, na rodzaj atrakcji, która jest niezwykła, nadzwyczajna. I dopiero wtedy możemy zacząć myśleć o tym, że przerodzi się to kiedyś w jakąś ważną pasję, jakąś miłość, jakąś wrażliwość także na piękno.
Tak, zgadza się. No pamiętajmy, że idziemy z dziećmi. Dzieci troszeczkę inaczej poznają świat niż my, więc kiedy chodzimy, dajmy im poznawać właśnie po swojemu, czyli kiedy one potrzebują odpoczynek, to nie złośćmy się, że mamy jeszcze przejścia tyle i tyle kilometrów, tylko pozwólmy odpocząć. Ja nawet wczoraj właśnie na swoim Instagramie wrzuciłam rolkę, jak zacząć chodzić z dziećmi po górach i takich parę właśnie krótkich tipów, czyli wybierzmy na początek krótkie trasy, zabierzmy dzieciom ulubione przekąski, ich zabawki. Ja często jak jestem z synem na szlaku, bo on już robi po 18 kilometrów, więc całkiem fajne trasy, więc kiedy ma potrzebę odpoczynku, to siadamy, wyciągamy zabawki, książkę, bawimy się, a później ruszamy dalej, prawda? Czyli spędzamy wspólnie czas, a to jest chyba bardzo ważne.
Czyli masz osobny plecak na zabawki, na gry, na książeczki?
Nie, mój syn ma swój plecak, jest nauczony od początku do swojego plecaka, to co zapakuje, musi to wszystko nieść.
Ale wiesz, to też jest ważne i ciekawe, żeby te wszystkie akcesoria turystyczne były też udziałem dziecka.
Tak.
Żeby miał swój plecak, oczywiście, że bardzo lekki. Specjalne buty, specjalną kurtkę i tak dalej, i tak dalej. Żeby to też było takie przełożenie, oto coś niezwykłego robimy i do tego potrzebne są specjalne narzędzia.
Zgadza się. Natomiast fajnie jest, kiedy dziecko uczestniczy w pakowaniu chociażby plecaka, tak? Czyli nie, że my zapakujemy plecak i damy, masz z tym iść, tylko syn czy tam w ogóle dzieci, żeby właśnie same zapakowały, nie wiem, karimatę, swoją ulubioną zabawkę, wodę, jakąś przekąskę, coś słodkiego, nie wiem, kurtkę przeciwdeszczową, zapasowe ubrania, pakują to do swojego plecaka i mają świadomość, że to będą nieść, im więcej zapakują, będzie cięższe. ale to jest fajne, bo one wtedy wiedzą, co mają w plecaku i potrafią się spakować. I jest to możliwe, bo jak ja idę w góry z moim 5-latkiem, mówię: Hubert, spakuj się, więc on się sam pakuje i nie muszę już plecaka sprawdzać.
No dobrze, no ale przecież jest cała masa dzieci, które wyruszają z entuzjazmem, no i potem zaczyna się na szlaku...
Dla daleko jeszcze, tak.
Ile jeszcze, jak dalej, a nic nie widać. A mówiłeś, że będziemy coś oglądać. No nic nie ma, niczego nie ma.
Zgadza
no
się.
Listek, o, no nie, no taki listek. To są trudne pytania.
Tak, to są trudne pytania. Ja z nimi się mierzę na co dzień, pracując jako przewodnik górski, bo jednak kiedy oprowadzam młodzież, to często jeszcze nie wyszliśmy dobrze z autobusu i już te badania pytają. Tak, dlaczego tu jesteśmy? Nigdy więcej w góry. Za jaką karę nas tu pani wzięła? Na następną wycieczkę jedziemy nad morze. Więc jakby ja się mierzę za każdym razem z tymi pytaniami.
No i co odpowiadasz?
Powiem tak, najczęściej jest, że mimo wszystko ten trud... Kiedy schodzimy już do autobusu, to dzieciaki mimo wszystko są często zadowolone. Bo my też tłumaczymy, że przełamujesz swoją słabość, że ty idziesz po raz pierwszy w góry. Z drugiej strony ciekawostki, bo ja jak pracuję jako przewodnik, często gdzieś na przykład zadaję im zagadki. One muszą się w coś zaangażować. Kiedy zatrzymujemy się, mówię, żeby znaleźli, nie wiem, jakiś charakterystyczny punkt, próbowali coś znaleźć, zawiedzieli się, gdzie jest wyżej, niżej,
zaangażować
dzieci. Takie najprostsze rzeczy, powiedzieć, jak znaleźć północ właśnie, czy może mech, tak? Czyli takich najprostszych zabaw, które angażują dzieciaki, czyli odwracają trochę uwagę od tego wysiłku, który mimo wszystko jest, prawda?
No ja przypominam sobie swoje czasy, gdy zaczynałem chodzić w góry. No strasznie cieszyła mnie, no dziś powiedziałbym, ta siermięga tamtych lat, bo to był głęboki PRL. Ale nam nie przeszkadzało, że na przykład w schronisku górskim mogliśmy spać na podłodze. To wręcz super, że można spać na podłodze. Że mamy, nie wiem, zimną wodę, jeżeli w ogóle jest kran, no to świetnie, a jak nie, no to strumyk. Takie rzeczy dzisiaj, podejrzewam, młody człowiek raczej odrzuca.
Znaczy ja znowu tak trochę brutalnie może powiem, że wszystko zależy od rodziców. Bo spotykam się z dzieciakami, które na przykład jak jesteśmy w schronisku, to one są zachwycone, bo opowiadają, że one też z rodzicami, że spały, nie wiem, na karimacie.
A pokój miały... 15 osób.
Tak, i są jakby zadowolone, bo są nauczone tego. Czyli rodzice też mówią i wspominają właśnie te fajne swoje lata, przekładając dla dzieciaków, że to jest wielka przygoda. Ale oczywiście masz rację, że zdarzają się dzieciaki, że jak jest zimna woda, jak sala zbiorowa. Nawet spotykam się w takim miejscu, że kiedy jesteśmy w schronisku, jest jeden duży stół, gdzie wszyscy się dosiadają.
No tak, oczywiście.
No to tutaj dzieciaki są zaskoczone. No jak usiądę do kogoś, kogo nie znam. Więc jakby ja myślę, że to jest rola znowu rodziców, jeżeli chcemy, żeby dzieciaki chodziły po góry, trochę im przypomnieć swoje lata, pokazać jak to wyglądało, a przede wszystkim też no nie narzekać w tych górach, no bo jeżeli jesteśmy w jakimś schronisku, jest długa kolejka, czy są gorsze warunki, to nie krytykujmy tego przy dzieciach, bo one to szybko wyłapią. Spróbujmy obrócić to w żart albo w coś fajnego.
No właśnie, powiedzmy, że to jest specyfika tego miejsca. Ale też pomyślałem sobie, jak mówiłaś przed chwilą, że właśnie jest jakiś problem, by usiąść przy stole z dużą grupą nieznanych sobie osób, no to jest kapitalny moment, żeby przełamywać jakieś bariery, żeby uczyć się jakiejś wspólnoty, bycia razem. Nie wiem, nawet rozmowa z kimś, kogo nie znasz. Zakładam, że w górach sami zacni ludzie się pojawiają. Więc ja myślę, że takie proste rzeczy też mają wartość.
Tak, oczywiście jak najbardziej mają wartość, tylko znowu, jeżeli dzieci nas obserwują, jeżeli my siadamy gdzieś z boku i jakby nie dołączamy się do tej rozmowy, to dzieciaki nie będą to robić. A jeżeli my siądziemy przy tym stole, zaprosimy i zapytamy, skąd wracacie, skąd idziecie, jak wam się podobało, to obserwując nas dzieci, będą robić to samo. Może nie teraz, ale za 2-3 lata, kiedy pojawią się na szlaku, nie będą mieć już tego dystansu, tej krępacji, żeby usiąść obok kogoś obcego.
No to pozwól troszkę muzyki i za chwilę wrócimy do rozmowy. Mam trudne pytania związane z nastolatkami, bo ale myślę, że to jest specjalna kategoria turystów.
Oczywiście, jak najbardziej.